Dalej autor Nauki o cywilizacji pisze: przez cały długi ciąg dziejów ludzkości postępuje ona całkiem świadomie wbrew własnym zasadom, co świadczy, że sprzeczności sięgają nawet do głębi natury każdego. Więc jakkolwiek byśmy nie rozumowali nad tą kwestią dobra i zła, moralności i niemoralności, poziomości i szczytności natury ludzkiej, jedno przeziera z wielką jasnością. Mianowicie, że w człowieku, który zjawił się na ziemi, jest jakiś potężny czynnik obcy naszej naturze. Ale rzecz dziwna, nie tylko nie skasował on w nas, w ciałach naszych, w popędach natury zwierzęcej, ale z największą pewnością spotęgował ją i wyjaskrawił. Uczynił nas, pomimo naszego człowieczeństwa, jak gdyby zwierzętami w potędze, a równocześnie zwierzętami uniwersalnymi i nie tyle w dobrym, ile we wszelkich ułomnościach natury ożywionej. Jak bowiem wytłumaczyć nie tylko ścieranie się zwierzęcości z uduchowieniem pochodzącym z zewnątrz, czyli ścieranie się zmysłowości z wyższym pierwiastkiem metafizycznym, sprzecznym z cielesnością, ale jeszcze czym wytłumaczyć tę uporczywość i siłę, z jaką ciało i jego żądze przeciwstawiają się jakiejś potędze pozacielesnej, a może pozafizycznej? I oto Ormuzd i Ahriman, perscy bogowie dobra i zła, ścierają się ze sobą w świecie niemal jednakowo próżni i tylko w optymizmie, stanowiącym niewysychające źródło otuchy, poczytujemy boski pierwiastek dobra za silniejszy oraz za pierwotny i spodziewamy się ostatecznie jego zwycięstwa. Dalej autor się zastanawia, dzięki jakim okolicznościom jeden tylko nasz ród na ziemi został uprzywilejowany, a poniekąd i upośledzony tajemniczym pierwiastkiem, który go wprawdzie wyniósł na jakiś wyższy szczebel bytu, ale bynajmniej nie zapewnia mniejszej sumy cierpień, ani mniejszej sumy bez przerwy powtarzających się nikczemności, niżeli na niższych stopniach. W swoich dalszych rozważaniach autor Nauki o cywilizacji dowodzi, że w mózgu człowieka, cytuję, nie ma nic nagle darowanego przez przyrodę, że masa mózgu nie wykazuje związku ze stopniem inteligencji, dopóki nie spada do rozmiarów patologicznych. Zastanawia się też nad tym, dlaczego psychiczność nie chodzi w parze z fizycznością. Dziwi się też, dlaczego posiadanie pod czaszką zdrowego mózgu ludzkiego wcale nie decyduje ani o charakterze, ani o jakości, ani o zakresie władz umysłowych osobnika. Zauważa też, że zjawisko, które pospolicie nazywamy społecznym, w miarę zagęszczania się ludności zyskują jeszcze na sile. W skupiskach ludzkich różnią się od siebie najbardziej. Dlatego, że w gromadzie stają się czymś więcej, specjalizują swe uzdolnienia, jak też znajdują zaspokojenie swych potrzeb tylko w związku ze sobą, tylko w społeczności. Tu bowiem dopiero zjawia się rzecz bezprzykładna, mianowicie twórczość materialna mająca na celu zaspokojenie potrzeb. Prowadzi to do konkluzji, że w człowieku i społeczeństwie decydują władze psychiczne i podświadome. Powstaje jednak bardzo ważne pytanie. Co te władze wywołują i co je podtrzymuje? Człowiek nie jest umysłem, ani nie jest ciałem. Dziś już wiemy, że odpowiedzią na te zadane ponad 100 lat temu pytania jest duchowość, bowiem to duch posiada umysł oraz zamieszkuje i steruje umysłem i komórkami ciała, nie tylko w czasie snu. Sonet do człowieka. Gdzie też mieszka moje życie i czy składa się z dobrego? Czemu zawsze działa skrycie? I czy swoje zna? Dlaczego? Kto sekrety te pokruszy i pytania moje zmiele? Czy to ciało mieszka w duszy, czy też dusza mieszka w ciele? Życie, dusza oraz ciało, tak jak w życiu tlen i woda, niby wszystko by się stało. ale ciągle bez energii.